Ten materiał przygotowywałem do zrobienia w najbliższej przyszłości, ale sprawy przyspieszył strajk rolników i zdecydowałem się go zrobić jak najszybciej. Tak, strajk rolników, bo częściowo dotyka tego, jakie są możliwości naszej planety. Ilu ludzi Ziemia jest w stanie wyżywić? Czy przejście na dietę wege cokolwiek w tych rachunkach zmienia? No to popatrzmy na liczby.
Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.
Partnerem programu jest GoldSaver, sklep, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku.
Czy zastanawialiście się kiedyś, na jak długo wystarczy nam miejsca na Ziemi? Wraz ze wzrostem liczby ludności rośnie przecież zapotrzebowanie na żywność. To gdzie jesteśmy? Już prawie na krawędzi? Czy może jeszcze jest sporo miejsca? Świat jest dość zasobny, aby zaspokoić potrzeby wszystkich, lecz nie dość zasobny, by zaspokoić chciwość każdego. To cytat z indyjskiego przywódcy i prawnika Mahatmy Gandhiego. Gdy umierał pod koniec lat 40. XX wieku, na Ziemi żyło ponad 2 miliardy ludzi. W 1994 roku, kiedy populacja świata wynosiła już 5,5 miliarda, zespół naukowców z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii obliczył, że właśnie taka wielkość, wahająca się od 1,5 do 2 miliardów, jest optymalna dla gatunku ludzkiego pod względem zużywania zasobów planety. Wszystko zaczęło się jednak znacznie skromniej. Około 8000 lat przed naszą erą, gdy z trybu zbieracko-łowieckiego nasi przodkowie przechodzili do osiadłego rolnictwa, ludność Ziemi liczyła około 5 milionów osób. Do pierwszego roku naszej ery liczba ta wzrosła 40-krotnie do 200 milionów i z wahaniami wynikającymi z wojen czy epidemii liczba ludności rosła mniej więcej w stałym tempie aż do rewolucji przemysłowej XIX wieku. Pierwszy miliard odnotowaliśmy w roku 1800, a liczba ta podwoiła się w ciągu 130 lat, czyli do lat 30. XX wieku. Przyrost o kolejny, trzeci już miliard zajął ludzkości nie 130, a tylko 30 lat. Do 4 miliardów urośliśmy w zaledwie 15, a do 5 w 13 następnych lat. W samym tylko 20 stuleciu populacja na świecie wzrosła z około 1,5 miliarda do 6 miliardów ludzi. Dla zobrazowania, gdy pierwszy człowiek stawiał stopę na Księżycu w 1969 roku, na świecie było o połowę mniej ludzi niż jest obecnie. 8 miliard osiągnęliśmy pod koniec 2022 roku. Liczba ludzi na świecie, na Ziemi rośnie, ale tempo tego wzrostu spada. Według dzisiejszych modeli szczyt osiągniemy między 2070 a 2080 rokiem z liczbą około 10 miliardów Ziemian. Czy uda się wszystkich wyżywić? Nie. Nie udaje się nawet dzisiaj, a co dopiero, gdy przybędzie nas o kolejne 2 miliardy. Ale tutaj, chcąc być fair wobec faktów, trzeba jasno rozdzielić pewne elementy i jasno uporządkować te fakty. Gdy mówimy o wyżywieniu wszystkich, to czy mówimy o modelu świata zachodniego, czy mówimy o wyżywieniu w standardzie biednych krajów globalnego południa? W zależności od tej odpowiedzi, albo jesteśmy w stanie wyżywić wszystkich, albo nie. Obliczenia agencji Global Footprint Network wskazują, że trzeba by 1,7 Ziemi, aby dostatecznie wyżywić obecną populację świata. Ba, gdyby wszyscy na Ziemi chcieli żyć na poziomie statystycznego Niemca, potrzebowalibyśmy zasobów 3 planet. Tak zwany ślad ekologiczny Stanów Zjednoczonych jest jeszcze wyższy i według tego modelu życia, tego amerykańskiego modelu życia, potrzebowalibyśmy ponad 5 planet. Jak to możliwe, skoro patrząc z ziemskiej orbity wydaje się, że na planecie wciąż jest bardzo dużo miejsca? Niestety to tylko złudzenie. W rzeczywistości z 510 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni lądowej tylko 150 milionów kilometrów kwadratowych nadaje się do zamieszkania. Niestety miejsca zdatnego do życia oraz rolnictwa jest jeszcze mniej, jest dużo mniej niż nam się wydaje. Czy technologia może te granice przesuwać? Do pewnego momentu tak, ale tylko do pewnego momentu. poza ograniczoną dostępnością do słodkiej wody, rzeczywiście istnieją limity co do ilości żywności, jaką Ziemia może wyprodukować. Nawet w przypadku maksymalnej wydajności, w której wszystkie uprawiane zboża przeznaczane są na wyżywienie ludzi, a nie na hodowlę zwierząt. Wtedy zapewniłoby to, czy Ziemia zapewniłaby odpowiednie wyżywienie populacji około 10 miliardów ludzi. Pod warunkiem oczywiście sprawiedliwego podziału żywności, co już samo w sobie brzmi dość naiwnie. Co istotne, nie osiągnęlibyśmy nawet obecnych 8 miliardów, gdyby nie fakt, że od około IX wieku przed naszą erą, gdy na Bliskim Wschodzie archeolodzy odkryli pierwsze ślady rolnictwa, a następnie udomawiania zwierząt, wielokrotnie zwiększaliśmy wydajność z hektara ziemi. Natomiast prawdziwy przełom w tej dziedzinie przyszedł stosunkowo późno, bo dopiero w drugiej połowie XIX wieku za sprawą stosowania nawozów mineralnych, które wielokrotnie zwiększyły wzrost plonów z hektara. Bez tych wynalazków nie udałoby się utrzymać już dzisiejszej populacji na ziemi. Po prostu większość z nas zmarłaby z głodu. Swój udział w tej nawozowej rewolucji miał również profesor Ignacy Mościcki, późniejszy prezydent II Rzeczpospolitej, który w 1901 roku odkrył sposób pozyskania azotu z atmosfery i dzięki temu znacząco przyczynił się do produkcji nawozów azotowych w Europie. Fakt, że przy okazji stał się milionerem, na pewno potraktował jako miły skutek uboczny tego, czym się zajmował. Bez względu na to, w jakim tempie optymalizujemy jednak procesy rolne, trzeba pamiętać, że nie dzielimy planety jedynie z przedstawicielami naszego gatunku. Pod względem masy ludzie stanowią 32% kręgowców lądowych, podczas gdy wszystkie dzikie zwierzęta zaledwie 1% całości. Reszta to hodowla zwierząt bardzo zaborcza, jeśli chodzi o areały ziemi zdolne do jej wyżywienia. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa FAO już 38% powierzchni lądowej planety jest wykorzystywane do uprawy żywności i innych produktów, takich jak paliwo dla ludzi i zwierząt gospodarskich. Aby zrozumieć, jak nieefektywny i zasobochłonny jest to proces, jedząc na obiad kotlet schabowy, choć będzie to może wiedza dość ciężkostrawna, przyjmijmy do wiadomości, że do wyprodukowania 1 kg mięsa wołowego potrzeba 15 tysięcy litrów wody, wieprzowiny około 6 tysięcy litrów wody, ziemniaków od 500 do 1500 litrów, a kilogram pszenicy to od 900 do 2000 litrów. Do bezwzględnych wartości tych liczb nie przywiązywałbym się za bardzo, bo warto byłoby, ale to jest na inny temat, pokazać, jak ten ślad wodny jest liczony, ale przywiązywałbym się do względnych wartości. Produkcja mięsa zużywa ogromne ilości zasobów planety, w tym wody. Tymczasem jej zasoby z roku na rok ulegają degradacji. Temat jest szalenie istotny w kontekście mocy przerobowych ziemi, ponieważ już dzisiaj około 1/4 ludzkości wyraźnie odczuwa skutki niedoboru wody, a do roku 2040 w podobnej sytuacji znajdą się mieszkańcy 20 kolejnych państw, uwaga, w tym Polski. Konsumpcja wody w naszym kraju wzrosła 6-krotnie w ciągu ostatnich 35 lat, podczas gdy mamy dostęp do jednych z najmniejszych zasobów wody słodkiej w regionie i ten stan się nie poprawia. Polska jest bogatym krajem, więc jest nieprawdopodobne, byśmy cierpieli z pragnienia, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że woda będzie luksusem, że woda będzie bardzo droga, a to z kolei przełoży się na cenę żywności. No dobra. Czy w takiej sytuacji jest coś, co możemy zrobić? Odpowiedzią może być bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów, ale mówiąc to, zdaję sobie sprawę z tego, że są to pobożne życzenia. Świat Zachodu nie zdecyduje się na zrobienie kroku wstecz, a dopłacanie do produkcji rolnej po to, by była opłacalna dla rolników, jest stałym elementem krajobrazu politycznego w wielu bogatych krajach. Ale jest jeszcze coś. Technologie. Tak jak te chemiczne z końcówki XIX wieku wielokrotnie zwiększyły ilość plonów, tak może za rogiem czekają technologie, które podniosą rolnictwo na jeszcze wyższy poziom. Jedną z takich technologii może być rolnictwo hydroponiczne, czyli takie, w którym uprawa roślin odbywa się bez gleby. Prace nad tą technologią okazują się cywilizacyjną koniecznością, choćby z powodu nierównomiernego podziału dobrej gleby na naszej planecie. Dzisiaj około 735 milionów ludzi doświadcza chronicznego niedożywienia. Od roku 2019 liczba ta wzrosła o 122 miliony. Rolnictwo hydroponiczne umożliwia uprawę roli nie tylko w miejscach, w których brakuje gruntów ornych, ale również w połączeniu ze sztucznym światłem w pomieszczeniach zamkniętych, niczym w filmach science fiction. Na razie największym wyzwaniem w przypadku upraw hydroponicznych w pomieszczeniach są ciągle relatywnie wysokie koszty, ale te można obniżyć na kilka sposobów. Na przykład zespół z Uniwersytetu w Linköping opracował e-ziemię, czyli rozwiązanie, które łączy zalety uprawy pozbawionej gleby z oszczędnością energii. Zamiast stosowania do tej pory wełny mineralnej, której wytworzenie jest energochłonne, Szwedzi stworzyli podłoże z celulozy, materiału występującego w ścianach roślin, oraz PEDOT, polimer przewodzący prąd elektryczny. I tutaj zaczęły się dziać naprawdę ciekawe rzeczy. Dzięki wysokiemu przewodnictwu e-ziemia umożliwiała podłączenie niewielkiego napięcia do korzeni roślin w czasie eksperymentów, czy eksperymenty prowadzono na jęczmieniu. Stymulacja elektryczna spowodowała, że rośliny urosły o 50% większe. I to nie są pierwsze badania pokazujące, że stymulacja elektryczna może pomóc roślinom rosnąć. Potrzebne są oczywiście dalsze badania, nadal nie znamy długoterminowego wpływu podłoża takiego jak e-ziemia oraz przyjętych wartości tego prądu na rozwój całej rośliny, na wysokość plonów, ale 50% robi spore wrażenie. Innym pomysłem jest testowane m.in. w Polsce tak zwane rolnictwo regeneratywne. W skrócie mówiąc, wydaje się, że bez wsparcia nauki i technologii same zasoby ziemi nie będą w stanie dorównać potrzebom rozwijającej się ludzkości. Badacze z Global Footprint Network wyliczyli, że w 1961 roku Ziemia udostępniała więcej swoich zasobów niż wynosiło ich globalne zużycie przez ludzi. Ale ta sytuacja zmieniła się od 1971 roku. Nie zwracajcie tutaj uwagi wprost na te daty. To nie chodzi o to, że w tym roku coś konkretnego się wydarzyło. Chodzi o to, że w tym roku czy w tych latach liczba ludności przewyższyła możliwości produkcyjne, tak je skrótowo nazwijmy, ziemi. Więc ta sytuacja zmieniła się od 1971 roku, kiedy po raz pierwszy w historii naszego gatunku roczne zużycie zasobów przekroczyło ilość zasobów udostępnianych przez Ziemię. Od tego czasu ludzkość znajduje się w permanentnym deficycie zasobów, ponieważ konsumuje ich więcej niż wynosi cały 12-miesięczny przydział. Chyba tak to mogę nazwać, przydział przez planetę. Ten stan nazywa się przeciążeniem Ziemi, a tak zwane dni przeciążenia Ziemi z roku na rok przychodzą coraz szybciej. O ile Światowy Dzień Przeciążenia Ziemi w roku 1990 przypadał na 11 października, w ubiegłym roku zasoby naturalne, które mogliśmy wykorzystać bez nadmiernej eksploatacji planety, skończyły się już 2 sierpnia. Jak długo jeszcze będziemy mogli żyć na kredyt? No to jest pytanie otwarte, ale ja wolałbym jak najszybciej znaleźć sposób, by te zobowiązania spłacić. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na inne materiały na wideoblogu Nauka to Lubię.
Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.